Leaders, what's next?
Naszym gościem jest Sonia Wędrychowicz-Chorbatowska, partnerka w McKinsey w biurze w Dubaju, liderka z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i technologiach, współzałożycielka pierwszego na świecie w pełni cyfrowego banku, który został uznany za najlepszy bank cyfrowy na świecie. Zapraszamy. Soniu, masz doświadczenia w pracy na różnych rynkach. Pytanie jest, czy widzisz jakieś podobieństwa, czy też różnice, jeśli chodzi o reakcję na kryzys? Czy są kultury, które są łatwiej adaptowalne do sytuacji kryzysowych?
Pracowałam w Europie, w Azji Południowo-Wschodniej, w Stanach Zjednoczonych i teraz pracuję na Bliskim Wschodzie. I muszę ci powiedzieć, Sina, że zdecydowanie uważam, że kulturą, która jest najbardziej odporna na kryzysy, jest kultura azjatycka. A wynika to głównie z takiej głębokiej filozofii, której hołdują szczególnie kultury wywodzące się z filozofii chińskiej, gdzie dominuje filozofia tak zwana yin-yang. Starałam się kilkakrotnie wytłumaczyć Polakom, jak najkrócej można ją scharakteryzować i myślę, że można ją scharakteryzować w ten sposób, że jest to połączenie naszych takich dwóch przysłów. Z jednej strony przysłowie, które mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a drugie, że fortuna kołem się toczy. I to jest esencja filozofii yin-yang. Co to oznacza? Jak dzieje się dobrze i wszyscy uważają, że jesteśmy na rynku byka i wszystko rośnie, rosną akcje, rosną gospodarki światowe, wszystkim się wydaje, że już zawsze tak będzie, już nigdy nie będzie źle, w związku z tym zaczynamy szastać pieniędzmi, zaczynamy wydawać je na niekoniecznie dobrze przemyślane inwestycje, ponieważ wszystkim wydaje się, że już zawsze tych pieniędzy będzie bardzo dużo i wszystko będzie rosło w nieskończoność.
A kryzys to weryfikuje.
Tak. Z drugiej strony, jak zaczynają się pierwsze oznaki kryzysu, to pojawia się panika w naszych filozofiach zachodnich i z dnia na dzień to, co było dobre, nagle staje się złe. Bez żadnego tak naprawdę bardzo często uzasadnienia i wszystko spada na łeb na szyję. Pojawia się panika, spadają giełdy czasami o 20, 30, 40, 60%. Widzieliśmy to w ostatnich latach podczas pandemii, a potem się okazuje, że wszyscy się uspokajają i nagle wszystko zaczyna rosnąć do góry i gdzieś to wszystko stabilizuje. Bardzo podobnie było z cenami surowców podczas rozpoczęcia wojny w Ukrainie, które wzrosły o prawie 100%, ceny wzrosły o 100%, potem one spadły. No niestety nie zawsze spadły ceny paliw i naszych rachunków za gaz i energię, natomiast ceny surowców się ustabilizowały bardzo szybko, ale te momenty paniki, które niestety są głównie dyktowane przez to, co dzieje się na rynkach surowców, na rynkach akcji, gdzie dominują jednak rynki zachodnie, jest zdominowane właśnie tą naszą filozofią zachodu, która jest bardziej
impulsywna?
Znaczy jest mniej po prostu filozoficznie nastawiona do życia. W filozofiach wschodnich tam wszyscy generalnie uważają, że jak jest dobrze, to powinniśmy być cały czas ostrożni, bo nie będzie to trwało zawsze. W związku z tym musimy inwestować ostrożnie i musimy się cieszyć z tego, co mamy dzisiaj, ale też pamiętać, że nie jest to na zawsze i za chwilę może się zmienić.
Czyli to, co się dzieje teraz w technologiach, nie zaskakuje ciebie? To, że jest już fala zwolnień i słyszymy, że technologie trochę przerosły swoje możliwości.
Znaczy, absolutnie mnie to nie przeraża, powiem ci dlaczego. Natomiast z drugiej strony też chcę dokończyć, że z tej drugiej strony yin-yang, jak właśnie jest tak jak teraz, tak? Kiedy wszystkim się wydaje, że już jest źle, już tak będzie fatalnie do końca świata, ta filozofia mówi tak, jest źle, ale to przeminie, za chwilę znowu będzie dobrze. Więc nie przejmujmy się za bardzo tym i nie wpadajmy na czarne dno rozpaczy, tylko zastanówmy się, jak najlepiej możemy wykorzystać tę szansę. Myślę, że tutaj bardzo dobrym przykładem jest też etymologia słowa kryzys w języku chińskim, które z jednej strony, jedna część tego słowa oznacza zagrożenie i niebezpieczeństwo, a z drugiej strony oznacza szansę.
Właśnie. I tutaj powiedziałaś kilka ważnych wątków, które chciałabym pogłębić. Po pierwsze, jak twoim zdaniem, bo masz też bardzo przekrojowe doświadczenia i z bankowości, i z branży finansowej, i z tych wspomnianych też rynków, jak lider, CEO, który jest odpowiedzialny za organizację, może przygotować firmę na kryzys, zanim on się pojawi?
Myślę, że w tym pytaniu, które mi zdaje się, jest bardzo ważne stwierdzenie, które mówi, jak można się przygotować przed. W większości przypadków, niestety patrząc na międzynarodowe korporacje, widzę, że znowu następuje reakcja paniki, że jest jeden kwartał, czy nawet jeden miesiąc trudniejszych i słabszych wyników i od razu wszyscy zaczynają dokonywać takich bardzo panicznych ruchów, zaczynają zwalniać ludzi, uważają, że już tak zawsze będzie źle. I tutaj chcę nawiązać do tego pytania, które zadałaś mi wcześniej, czy ja jestem przerażona tym, że zaczynamy zwalniać ludzi w technologiach. Nie, nie jestem przerażona, ponieważ wiem, że to jest tymczasowe i na pewno bardzo szybko minie i za chwilę będziemy żałować tego, że zwolniliśmy najlepsze osoby, które mamy, ponieważ postęp technologiczny, to, że opieramy na tym nasz wzrost gospodarczy i w ogóle wzrost świata, nasz cały rozwój, będzie kontynuowany. To nie jest tylko potrzeba chwili. I to, że na chwilę to zaufanie do tego wzrostu zostało zachwiane, to nie znaczy, że on nie będzie kontynuowany. I chciałam powiedzieć, że dobry CEO nie przygotowuje się na złe czasy, on po prostu cały czas ma świadomość tego yin-yang, że jeżeli dzisiaj jest dobrze, to nie znaczy, że muszę wyrzucać pieniądze na nieprzemyślane projekty, inwestować w ryzykowne przedsięwzięcia, tylko zastanawiać się nad każdą złotówką czy dolarem wydanym na zatrudnienie nowych osób, bo za chwilę być może będę musiał je zwolnić, być może więc nie warto zatrudniać kolejnych dziesiątków, setek czy nawet tysięcy ludzi, ale warto zastanowić, czy nie można zatrudnić na przykład mniejszej ilości ludzi i zainwestować w technologię, która może nam w sposób skalowalny pomóc osiągnąć pewne rezultaty. Ale z drugiej strony, jak jest taka sytuacja jak nasza, czy warto rzeczywiście zwalniać osoby, czy nie warto zastanowić się nad innymi sposobami zaangażowania ich nawet w terminie przejściowym, po to, żeby za chwilę nie wydawać dwa razy więcej pieniędzy po to, żeby te osoby znowu na nowo zatrudnić.
Zwłaszcza, że sytuacja pandemii pokazała nam, że w pewnych branżach, takich jak usługi, turystyka, obsługa lotnisk, widzimy, jak ciężko jest odzyskać potem zaufanie pracowników, jak ciężko ich potem z powrotem zaprosić do firm, niezależnie od tego, co jesteśmy w stanie im zaoferować. Także to jest rzeczywiście bardzo ważny wniosek. A jakie jeszcze z Twojej perspektywy wnioski możemy wyciągnąć z innych kryzysów, których doświadczyliśmy? Myślę o takich dużych, globalnych kryzysach ostatnich lat.
Ostatnio taki zastanawiałam nad tym, czy są wyciągane jakiekolwiek wnioski, bo wydaje mi się, że tych wniosków jest wyciąganych bardzo niewiele i to jest bardzo smutne, ale jest bardzo dużo lekcji, które moglibyśmy przeanalizować i moglibyśmy je wdrożyć w naszym dzisiejszym świecie. Ja tutaj, Tina, chciałabym nawiązać do bardzo niedawnego kryzysu, który był związany z pandemią. Nagle okazało się z dnia na dzień, że jednak możemy obsługiwać klientów w sposób zdalny, że to, co już osobiście mnie, wielu z moich przełożonych, ale również klientów mówiło przez wiele lat, że nie można obsługiwać klientów, którzy chcą z nami na przykład zrobić inwestycje przez telefon albo przez wideo, bo musimy się z nimi spotkać osobiście, żeby omówić ich strategię inwestycyjną. Że nie możemy przekazywać transferów w sposób cyfrowy, ponieważ oni muszą przyjść do oddziału i złożyć ten papier. I tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że to wszystko jest możliwe w momencie, kiedy nie mieliśmy innych możliwości, bo była pandemia, były lockdowny i trzeba było po prostu tych klientów obsługiwać zdalnie i nagle się okazało, że można. To, co jest smutne, to, że dzisiaj znowu, kiedy pandemia minęła, przynajmniej nie jest ona już tak bardzo widoczna, wracamy znowu do tych starych przyzwyczajeń i znowu cofamy się, starając się wdrożyć te stare rozwiązania, które okazały się absolutnie niepotrzebne podczas pandemii.
Podzielam Twoje zdziwienie tym, że rzeczywiście w wielu firmach wydaje się, że nawet praca hybrydowa dzisiaj, która się sprawdziła, która jest ogromnym postępem i takim balansem też między kontaktami, których potrzebujemy, a pracą czy relacjami online, jest kwestionowana jako rozwiązanie jedynie kryzysowe na czas pandemii w pewnych organizacjach.
Ja teraz borykam się z taką sytuacją. Moją specjalnością od kilku lat jest budowanie banków cyfrowych. Ja buduję je od zera, wdrażam je w terminie od 7 do powiedzmy 10-12 miesięcy, w zależności od sytuacji, od zera. I jeden z takich banków wdrożyłam absolutnie w czasie pandemii, w ciągu 7 miesięcy, 100% pracując zdalnie z zespołami rozrzuconymi na całym świecie. I dzisiaj, jeżeli ktoś mi mówi, że nie można tego zrobić, no to ja mam doświadczenia bezpośrednio związane z moją pracą, że jednak można. Dzisiaj bardzo często klienci zmuszają swoich poddostawców, swoich pracowników do tego, żeby przychodzili do biura, kiedy tak naprawdę wcale nie muszą przychodzić do tego biura, mogą pracować zdalnie. Z drugiej strony ja bardzo wierzę w to, że bardzo ważne są relacje osobiste, ale one nie muszą być codzienne. Ważne jest, żebyśmy się spotykali w biurze razem raz, dwa razy w tygodniu. Ja często jeżdżę do moich klientów, spędzam z nimi jeden lub dwa dni. To są te momenty, kiedy siadamy, rozmawiamy o rzeczach, o których często trudno porozmawiać przez Zoom czy przez tam inną technologię zdalną, ale tak naprawdę 3 dni w tygodniu pracujemy zdalnie i to jest bardzo, bardzo efektywne. I dlatego bardzo wierzę w to, że jednak można stworzyć taki model pracy, gdzie albo jesteśmy kilka dni w biurze, albo pracujemy i pracujemy kilka dni zdalnie, ale niekoniecznie tak, że część z nas jest zdalnie, a część z nas jest w biurze, bo to jest najgorszy model, który widziałam. Wszelkiego rodzaju spotkania, gdzie część ludzi siedzi w pokoju, a część ludzi jest na telefonach albo na ekranach, jest bardzo trudna do przeprowadzenia, chyba że naprawdę mamy bardzo zaawansowaną technologię, która pozwala nam widzieć wszystkich, słyszeć wszystkich i wszystkich uczestniczyć w ten sam sposób. Natomiast praca hybrydowa to jest to, co uważam, że powinniśmy promować, ponieważ ona z jednej strony daje nam możliwość, tak jak wspomniałaś, tych personalnych, osobistych relacji, które nawiązujemy o wiele lepiej, będąc z kimś razem w jednym pokoju, ale z drugiej strony tej efektywności, która jest o wiele większa w momencie, kiedy pracujemy zdalnie.
A czy branża finansowa, twoim zdaniem, wyciągnęła lekcje z globalnych kryzysów? Bo teraz mówimy o upadku banków w Stanach, o dużych zmianach też na rynku, o ryzyku, czy to pociągnie za sobą jakieś kolejne konsekwencje. Czy twoim zdaniem, a jeżeli tak, to jakie lekcje wynieśliśmy z tych kryzysów?
Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ taka najbardziej prawdziwa, pełna odpowiedź brzmi: to zależy. Zależy to zarówno od kraju, jak i od banku, od instytucji finansowej. Niektóre instytucje finansowe nie nauczyły się niczego i po prostu po zamknięciu, po zakończeniu pandemii i kolejnych kryzysów wróciły do status quo i tak naprawdę w dużej mierze tylko i wyłącznie wdrożyły te zalecenia, które wynikały bezpośrednio z zaleceń regulacyjnych, a to jest moim zdaniem za mało. Natomiast mam też przykłady bardzo wielu banków w różnych częściach świata, głównie jednak w Azji Południowo-Wschodniej, ale też w Indiach, tutaj na Bliskim Wschodzie. Kilka banków w Europie, bardzo często też w Europie Południowej, zauważyłam, w Hiszpanii jest bardzo dużo banków, które kompletnie zmieniły sposób podejścia do obsługiwania swoich klientów, wdrożyły technologie mobilne, cyfrowe, przekonały do tego swoich klientów, również tych starszych, którzy w którymś momencie podczas pandemii nauczyli się rozmawiać ze swoimi wnukami i rodzinami przez WhatsAppa, czy przez Zooma, czy przez Teamsy, czy przez inne technologie zdalne. I tak samo zaczęły oczekiwać tego od swoich banków. Przestały wierzyć w to, że muszą iść do oddziału banku i spotkać się z kimś osobiście, żeby załatwić te sprawy. Więc bardzo dużo zależy tutaj od leadershipu tych instytucji finansowych. Są takie, których CEO i zespoły managementowe, zarządy wierzą w to, że świat poszedł do przodu i już nigdy nie będzie tak samo, jak było. Ale są tacy, którzy wierzą, że to jest tylko przejściowe i jeżeli coś robiliśmy tak przez ostatnie 30 lat, to musiało to być dobre i tak powinniśmy dalej działać. I niestety takie przykłady też widzimy.
No właśnie, dotknęłaś tutaj tego, co często nazywamy growth mindset, czyli taki rodzaj przywództwa, gdzie nawet w kryzysie jako CEO czy jako liderka, myślę o tym, co ten kryzys może nam dać do przodu, jak możemy na tym zbudować, jak możemy być jeszcze silniejsi po kryzysie. Masz jakieś swoje przykłady takie, które pokazują rodzaje decyzji, które właśnie potwierdzają ten growth mindset?
Muszę ci powiedzieć, że jestem bardzo zbudowana postawą regulatorów tutaj na rynkach bliskowschodnich. Być może podobna była postawa w innych, tylko jestem tutaj po prostu najbliżej tych rządów, tych regulatorów i stąd mogę powiedzieć, że oni niesamowicie wykorzystali szansę, którą przyniosła pandemia i w dużej mierze udało im się wprowadzić bardzo daleko idącą cyfryzację dostępu do informacji, które są dostępne tylko i wyłącznie w agendach rządowych i są zbierane przez agendy rządowe w sposób bardzo bezpieczny, w sposób jednoznaczny, w sposób bardzo mocno i głęboko kodowany, które umożliwiły bankom i innym instytucjom dokonywanie bardzo wielu zarówno transakcji finansowych, jak również otwieranie rachunków, rozpoczynanie relacji z klientem, bazując na tych informacjach, które bezpośrednio pochodzą z agend rządowych. Na czym to polega? Tutaj w momencie, kiedy, no podobnie jak u nas w Polsce i myślę, że też poszliśmy bardzo dużo, bardzo daleko do przodu z naszym Ministerstwem Cyfryzacji, ale w wielu krajach jeszcze tego nie ma, w momencie, kiedy składamy nasze dane do na przykład wydania dowodu osobistego, to te dane potem w wielu krajach, a szczególnie tutaj na Bliskim Wschodzie, w Singapurze, w Indiach, w Chinach są dostępne po to, żeby banki mogły bezpośrednio łączyć się z ministerstwem i te informacje zbierać na podstawie składanego przez nas informacji dotyczącej naszego dowodu. Myślę, że to, co znamy jako nasz ePUAP, jako nasz podpis elektroniczny, pomaga w tym, żeby nas zidentyfikować jako osobę, która daje akces naszemu partnerowi bankowi lub jakiejś innej instytucji do tych informacji i zamiast my wpisywać te informacje, one bezpośrednio są ściągane ze źródła. To bardzo ułatwia zwiększenie zaufania do platform cyfrowych, ale też ułatwia potem wszystko, co jest z tym związane w następnych krokach. Bo nie tylko możemy otworzyć rachunek 100% elektronicznie, bazując na tych danych, które pochodzą ze źródła jednak rządowego, a niekoniecznie tylko naszego własnego, ale później idąc za tym, jak już bank na pewno wie, że to my jesteśmy my, bo to rząd potwierdził, że to my jesteśmy, to potem można dalej brać informacje dotyczące naszych podatków, dotyczące naszego, jeżeli jesteśmy firmą, naszych zeznań podatkowych, VAT-owskich, deklaracji i tak dalej. I myślę, że u nas to jeszcze jest na początku drogi, niektóre już elementy zostały wdrożone, ale w krajach takich jak na przykład kraje Bliskiego Wschodu, a szczególnie Arabia Saudyjska, ku mojemu dużemu zaskoczeniu, to jest codzienność. Do tego stopnia, że teraz obecnie pracuję z jednym z banków nad wdrożeniem możliwości otwierania przez małe i średnie przedsiębiorstwa rachunku bankowego, 100% zdalnie, które w ciągu mniej niż 5 minut pozwalają mi dostać pożyczkę na rachunek bankowy. Nie tylko akceptację ich wniosku, aprobatę ich wniosku, ale przelew na rachunek związany z udzieloną pożyczką w ciągu mniej niż 5 minut. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie informacje, które składają te firmy, pochodzą z agent rządowych, które są ściągane za pomocą elektronicznych...
Zintegrowanych systemów.
Zintegrowanych systemów, do których banki mają dostęp i mogą te informacje ściągnąć.
To brzmi fascynująco, ale powiedz z drugiej strony, bo często myślimy sobie przy takiej ogromnej automatyzacji, sztuczna inteligencja, która teraz zafascynowała nas, ale jednocześnie przeraziła nowymi odsłonami, takimi jak ChatGPT-4. Jak rynek azjatycki, czy rynek Bliskiego Wschodu, rynek pracy jest nastawiony do tych ogromnych transformacji, które się teraz dzieją?
Przede wszystkim zawsze traktuję to jako szansę. Tutaj od wielu lat technologia nie była postrzegana jako zagrożenie, tylko właśnie jako szansa, która nie jest zagrożeniem dla rynku pracy i dla ludzi, którzy obecnie wykonują pracę, która może być zastąpiona przez komputery, przez sztuczną inteligencję, przez automatyzację, tylko jako szansa rozwoju tych osób i spowodowania, że oni zamiast wykonywać pracę bardzo prostą i powtarzalną, będą mogli tak naprawdę wykonywać pracę o wiele bardziej wyrafinowaną, ciekawszą, która służy ich rozwojowi. Ja pamiętam taką sytuację w jednym z banków azjatyckich, w których wcześniej pracowałam. Wprowadzaliśmy chatbota, który miał obsługiwać klientów, którzy dzwonili do centrum operacyjnego. I pamiętam rozmowy, które przeprowadzałam z pracownikami, którzy na początku byli przerażeni. Będzie chatbot i ja stracę moją pracę. Ale jak się okazało w rozmowach z nimi, to po kilku minutach głębszego przeanalizowania tego, co oni robią i jak długo, okazało się, że to są młodzi ludzie, którzy przychodzą i pracują mniej niż rok w centrum obsługi klienta. Zwykle po roku zmieniają pracę, idą dalej, bo to jest pierwsza praca po studiach. I tak naprawdę ta praca polega na tym, że odbierają telefony i czytają z ekranów to, co powinni powiedzieć klientom, czyli albo informacje o saldach, albo informacje o produktach bankowych. Natomiast nagle pojawiła się szansa przed nimi, żeby uczyć robota odpowiadać na różnego rodzaju pytania i kodować te odpowiedzi dla klientów. Jak bardzo zmieniła się charakterystyka tej pracy. Od prostej pracy, odpowiadania na pytania, które są napisane na ekranie, do pokazania swoim życiorysie i następnemu pracodawcy, bo tak czy inaczej rotacja w tego typu miejscach była bardzo duża. Ludzie zwykle zmieniają pracę po roku i dwóch, pracując w centrum obsługi klienta, bo to jest pierwsza praca, gdzie się dopiero wdrażają. Jak bardzo wzrosła ich wartość na rynku, gdy napisali, że byli odpowiedzialni za wdrożenie pierwszego w pełni zautomatyzowanego centrum obsługi klienta, który był obsługiwany przez chatbota i oni go wspólnie ze swoim pracodawcą zaprojektowali, te roboty wdrożyli i nauczyli je odpowiadać na pytania.
Czyli to, co mówisz, to jest w ogóle jakiś rodzaj tej filozofii życia, tego yin-yang i tego DNA, które jest bardzo mocne w tej kulturze. To jest fascynujące. A powiedz proszę jeszcze, jak widzisz, jakie wyzwania, mimo tego optymizmu, który czytam z swoich przykładów, który jest elementem kultury azjatyckiej, Bliskiego Wschodu i pewnie też twoim własnym, jakie wyzwania w tym roku są przed CEO w tym regionie, który jest ci teraz najbliższy?
Ten region, wbrew pozorom, jest jednym z dwóch regionów na świecie, który bardzo szybko cały czas rośnie. Bo zarówno Bliski Wschód, jak i również regiony azjatyckie cały czas pokazują bardzo wysoką stopę wzrostu, które w pewnym sensie balansują to, co się dzieje w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj jest cały czas bardzo duży optymizm, w dużej mierze napędzany tym, co się dzieje obecnie w Arabii Saudyjskiej, dużym kraju, ponad 30 milionów osób, który w którymś momencie postanowił zmienić absolutnie filozofię i podejście do swojego rozwoju. Pomyślał o tym, że polega nie tylko i wyłącznie na ogromnych zasobach ropy naftowej, która stanowi centrum i podstawę bogactwa tego kraju i wzrostu produktu narodowego brutto. Po pierwsze, nie będzie jakby na zawsze, a po drugie, nie prowadzi tak naprawdę do wszechstronnego rozwoju tego kraju. I postawił bardzo na na to, żeby zdywersyfikować swoje źródła przychodu, żeby spowodować, i to jest bardzo ciekawe, żeby wszystkie nowe inwestycje były w 100% przyjazne klimatowi i zmianom klimatycznym, żeby postawić na odnawialne źródła energii, co jest bardzo ciekawe, ponieważ jednak oni jakby nie było stoją ropą naftową i gazem ziemnym. Te inwestycje spowodowały ogromny napływ nowych inwestycji, nowej siły roboczej, talentu, ekspertów i tak naprawdę spowodowania, że ta część świata absolutnie i kompletnie się zmieniła w ostatnich kilku latach. Ja osobiście pracuję w Arabii Saudyjskiej z moimi klientami od ponad roku i na własne oczy widzę te zmiany. Jednym z takich najbardziej, wydaje mi się, też osobistych zmian, które zauważyłam, że w banku, który wspiera mojego klienta, w którym wspiera mojego klienta z bankiem cyfrowym, który tam razem z nimi tworzę, byłam pierwszą kobietą, która została zaproszona do współpracy na 2200 pracowników, nie było żadnej kobiety. Także oni na początku trochę mieli opory, wydaje mi się, żeby zaprosić mnie do współpracy. Ja o tym nie wiedziałam, przyjechałam z 5 konsultantkami, kobietami z różnych części świata, także pierwszego dnia zamiast jednej kobiety mieli 6. Natomiast to, co było niesamowite, to to, że po pierwszym tym etapie takiego, myślę, że lekkiego oswojania się z pracą z kobietami, pewną inną dynamiką, pasją, myślę, że sposobem i komunikacji, do których nie byli przyzwyczajeni, to było to, że w ciągu ostatniego roku zatrudnili 40 kobiet na stanowiskach kierowniczych wśród swoich własnych Saudyjek, wśród kobiet lokalnych, niesamowitych, wykształconych, mądrych, wspaniałych kobiet, które teraz, mogę powiedzieć, stanowią podstawę działalności tego banku. Ale nie tylko to. W ciągu ostatnich 2 lat w Arabii Saudyjskiej, gdzie było 18% kobiet pracujących w ogóle, jeżeli chodzi o wszystkich pracowników w Arabii Saudyjskiej, obecnie ta liczba wzrosła do 37%. Więc w ciągu 2 lat podwoili liczbę procentowo kobiet pracujących w Arabii Saudyjskiej. Więc te zmiany widać gołym okiem i to jest niesamowite. Ja wiem, Tina, że cały świat jest pogrążony w depresji i generalnie uważa, że jest bardzo źle i będzie tylko gorzej, ale ja na własne oczy widzę, że jeżeli ktoś dostrzega szansę w zagrożeniach i patrzy, jak można się zmienić i jak można wykorzystać te zagrożenia jako szansę i zainwestować w te szanse, to naprawdę ma to niesamowite rezultaty.
Jednak jeszcze bym cię zapytała o te wyzwania. To znaczy rozumiem, że szybka adaptacja powoduje, że te zagrożenia szybko stają się szansami i ta reaktywność jest bardzo taka konstruktywna. Ale czy widzisz, że gdybyś sobie pomyślała o tych CEO, z którymi współpracujesz, co im spędza w tym roku sen z powiek?
Czy na pewno spędza im sen z powiek fakt, że cały czas rosną stopy procentowe, że jest inflacja. Tak? To powoduje z jednej strony zwiększenie marż bankowych, więc można powiedzieć, że to jest pozytywne, ale z drugiej strony powoduje, że kredyty stają się bardzo drogie i popyt na te kredyty spada. Więc z jednej strony są większe marże na depozytach, ale z drugiej strony bardzo często nie ma co zrobić z tymi dodatkowymi pieniędzmi, które wpływają, ponieważ boimy się, ludzie boją się zaciągać kredyty, a jednocześnie spowolnienie gospodarki powoduje, że popyt na te kredyty również jest mniejszy, ponieważ ludzie boją się inwestować. Więc to na pewno jest ten element, który spędzałby mi sen z oczu. Z drugiej strony na pewno walka o talent. I tutaj też bardzo taka ciekawa sytuacja, bo z jednej strony wiele ludzi uważa, wiele CEO powinni dostosować ilość osób i wysokość zatrudnienia do tego, jakie są bieżące potrzeby i często ten biznes nie rozwija się tak szybko, więc bardzo wiele ludzi niestety myśli w tym momencie o redukcjach, ale z drugiej strony też zdają sobie sprawę z tego, że jak raz tych pracowników stracą, to potem mogą mieć bardzo duże trudności, żeby ich zdobyć. I to jest chyba szczególnie ważne, jeżeli mówimy o ludziach młodych, których bardzo trudno dzisiaj zachęcić do tego, żeby pracowali w korporacjach. Młodzi ludzie chcą pracować w firmach, które dają o wiele większą swobodę, nie tylko jeżeli chodzi o pracę hybrydową, ale również w firmach, które mają o wiele mniej hierarchiczną strukturę, które pozwalają im podejmować o wiele więcej decyzji, rozwijać się szybciej, mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie, a nie tylko być pionkiem w bardzo dużej i zhierarchizowanej organizacji. Więc myślę, że to są takie największe wyzwania, które stoją obecnie przed CEO. Z drugiej strony technologia. Ta technologia idzie tak bardzo do przodu, że w większości ludzie, którzy zarządzają bardzo dużymi organizacjami, bankami, nie bankami, muszą jednak przywyknąć do tego, że cały czas tworzą coś, co my nazywamy tak technicznie długiem technologicznym. To znaczy, że to, co inwestują dzisiaj, już jutro będzie nieaktualne. Ale niestety musimy inwestować cały czas, dlatego że te systemy, które posiadamy, po pierwsze już są nieaktualne, po drugie są mało elastyczne, po trzecie nie dają nam szansy na skalowalność naszego biznesu. Więc z tą bardzo jakby trudną świadomością, że dzisiaj inwestujemy w coś, co jutro już będzie nieaktualne, jednak musimy cały czas iść do przodu i podejmować bardzo mądre decyzje, które części naszego parku ataku technologicznego są dla nas najważniejsze i musimy inwestować w te technologie, które są technologiami jutra, a nie technologiami dnia dzisiejszego.
Tym, co powiedziałaś też o filozofii Azji i Bliskiego Wschodu, jest, myślę, dużo podobieństw do naszego w Polsce stylu działania, ale jednocześnie chciałam Cię zapytać, czego liderki, liderzy w Polsce mogliby się jeszcze nauczyć, żeby w tych czasach właśnie ogromnej zmienności, turbulencji, kryzysów, żebyśmy byli może właśnie trochę spokojniejsi albo inaczej skuteczni.
Czyli ja myślę, że ten spokój, tak jak obserwuję to, co się dzieje na rynku polskim, jest. Ja nie widzę tutaj bardzo dużo panicznych ruchów i to jest bardzo budujące. Z drugiej strony mam wrażenie, że ten nasz spokój czasami niestety idzie w kierunku lekkiej arogancji. Tak jak mieliśmy przyspieszony rozwój w latach 90., kiedy weszliśmy na drogi gospodarki rynkowej, kiedy wszystko zmienialiśmy, kiedy przeskoczyliśmy technologicznie kraje zachodnie, nigdy nie wprowadziliśmy czeków, weszliśmy od razu w karty kredytowe, debetowe, w internet. Jedna z pierwszych banków cyfrowych w Europie i na świecie. To właśnie Polska jest dzisiaj słynna z tych naszych różnorodnych innowacji. Mam wrażenie, że w ostatnich czasach troszeczkę przystopowaliśmy. Działają te systemy, które mamy, klienci są zadowoleni i mam wrażenie, że trochę z tych 200 km na godzinę teraz zwolniliśmy do 60. To jest to zagrożenie, które widzę. Mam takie wrażenie,
żebyśmy byli cały czas konkurencyjni, tak?
Tak. Wydaje mi się, że osiedliśmy gdzieś na laurach i to jest niebezpieczne. Widzę to zresztą nie tylko u nas, widzę to w Stanach Zjednoczonych, widzę to w Europie Zachodniej. Nigdy nie widziałam tego ani na Bliskim Wschodzie, ani w Azji, która cały czas prze do przodu i nigdy nie pozwala sobie pomyśleć, że jesteśmy najlepsi i już tak zawsze będzie.
Mamy wielu ambitnych liderów, mamy wiele ambitnych liderek. Chciałam Cię jeszcze zapytać na koniec rozmowy. Skąd Ty czerpiesz inspirację? Kto Ciebie inspiruje albo gdzie szukasz takich inspiracji, które pozwalają Ci też rozwijać się i rosnąć?
Mam bardzo dużo różnych źródeł inspiracji. Taką moją inspiracją na co dzień są ludzie, z którymi pracuję w zespołach. Zawsze się śmieję, że mam ludzi, którzy są w wieku między 20 a 30 lat. Natomiast ja już mam ponad 50 lat niestety, więc wszyscy oni mogli być moimi dziećmi. Mam to szczęście pracować z bardzo dużą grupą bardzo zdolnych osób, które cały czas mnie inspirują. Inspirują mnie swoim świeżym spojrzeniem na pewne sprawy, odrzucaniem status quo, cały czas stawianiem przede mną nowych wyzwań i powodowaniem, że cokolwiek powiem czy cokolwiek zaproponuję, zawsze poddawane miażdżącej krytyce przez te młode osoby i to jest wspaniałe, to jest super, to jest cudowne, dlatego że myślę, że ta nauka idzie w dwie strony. Oni uczą się sporo ode mnie, ale ja uczę się tak samo wiele, a może nawet więcej od nich. I ta inspiracja jest codzienna i niezmienna. Z drugiej strony uczę się bardzo dużo od moich klientów. Uczę się od nich ambitnego bardzo podejścia do tego, co robią, jak duża jest ich ambicja tego, czego chcą osiągnąć, że nie ma dla nich barier. I to bardzo mnie inspiruje i to jest jedna z przyczyn, dlaczego pracuję z nimi na co dzień. Po trzecie, jestem inspirowana tym, co widzę, co dzieje się na świecie. Jest kilka takich miejsc, kilku takich liderów, którzy cały czas mnie inspirują, zarówno swoim spojrzeniem na świat, swoimi aspiracjami, tym, co tworzą, ale również swoim stylem przywództwa, swoim stylem zarządzania i są oni dla mnie wielką inspiracją. Po trzecie i czwarte inspirują mnie moje kochane przyjaciółki, mentorki, panie, które znam już od wielu lat i które były ze mną przez różne etapy mojego życia, które cały czas gdzieś tam mnie uczą i starają się pokazać mi drugą stronę pewnych rzeczy w momentach, kiedy jestem być może mniej optymistyczna niż dzisiaj. I po czwarte, starsze osoby, moi przyjaciele, którzy często mają ponad 70, ponad 80 lat i którzy są zawsze dla mnie źródłem niesamowitej inspiracji właśnie w tym duchu yin-yang. Oni już widzieli wszystko w swoim życiu, a na pewno o wiele więcej niż ja. I oni uczą mnie właśnie tej pokory i takiego patrzenia na to wszystko, co się dzieje z bardzo dużym dystansem.
Bardzo ciekawe są inspiracje, które podałaś i też źródła tych inspiracji, różnorodne, a przy okazji filozofia yin-yang myślę, że jest do przemyślenia. Plus to, o czym powiedziałaś, żebyśmy w całym spokoju, który możemy sobie docenić, jednak nie zatracili tempa i byli jednak konkurencyjni w dobrym oczywiście poczuciu konkurencyjności w oparciu o nasze własne wartości. Bardzo Ci za tą rozmowę dziękuję.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.